Będziemy dzisiaj mówić dalej o Królestwie Bożym. Będziemy rozwijać ten temat Królestwa Bożego. Jest to niesamowicie ważna sprawa, jest to niesamowicie ważna dziedzina. I gdy tak czytam Nowy Testament, gdy czytam naukę Pana Jezusa, to wydaje się, że Królestwo Boże było głównym jej tematem. Właściwie nie wydaje się, bo sam Pan Jezus o tym mówi. Zobaczcie w Ewangelii Łukasza, są jego słowa zapisane, 4:44. Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem powołany. Pan Jezus mówi o sobie, o swojej misji tej ziemskiej, że został powołany po to, żeby głosić Boże Królestwo. Niesamowicie ważna sprawa, żeby ten temat rozważać, żeby go zrozumieć. I gdy czytamy to, co zostało zapisane ze słów Pana Jezusa, to rzeczywiście większość czasu, mnóstwo czasu poświęcił tematowi Bożego Królestwa. Na początku w tak zwanym kazaniu na górze wyjaśnił jego zasady. Mówił, na ziemi jest tak, ale w moim królestwie jest inaczej. Przeważnie to było odwrotnie. To było coś innego, dziwnego. Mówił o tym, że jest Królestwo Boże czymś wspaniałym, na tyle, że gwałtem będą się ludzie chcieli tam wedrzeć. Tak o swoim królestwie pisze. Mówi o tym, że trzeba być jak dziecko, żeby tam się dostać. A mówi z drugiej strony, że trudno jest ludziom bogatym, ludziom pysznym, którzy uważają się za mądrych, tam dostać. Trzeba się narodzić z wody, z ducha, żeby tam wejść. Nakazuje najpierw szukać Królestwa Bożego, a potem wszystko będzie inne dodane. Czyli najważniejsze Królestwo Boże, a potem wszystko inne. Gdy się modlimy, to mówimy, przyjdź Królestwo Twoje. Gdzie nie spojrzysz w Biblii, to o Królestwie. A gdy posłał swoich uczniów, Ewangelia Łukasza 9:2, to takie coś do nich powiedział. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże. Posłał swoich uczniów. Sam głosił i posłał swoich uczniów, żeby głosili Królestwo Boże. Potem wiemy, że jak zmartwychwstał Pan Jezus, to jeszcze 40 dni chodził po ziemi. A wiecie, co robił w tym czasie? Dzieje apostolskie 1:3. Ukazywał się uczniom przez 40 dni i przez 40 dni i mówił im o Królestwie Bożym. Po zmartwychwstaniu, ten ostatni czas, kiedy był na ziemi, to go wykorzystał, żeby mówić ciągle o tym Królestwie Bożym. I dlatego my chcemy, żeby ten temat zgłębić. Dlatego chcemy, żebyśmy teraz przez jeszcze kilka niedziel z rzędu ten temat zgłębiali. Pan Jezus wiele mówi o Królestwie Bożym wprost i wiele też mówi w podobieństwach, w przypowieściach. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to, co było powiedziane, to już 3 tygodnie temu chyba, tak? Jak Piotr głosił pierwsze kazanie w tym temacie, co dzisiaj było wspomniane, to jest to, że to Królestwo już jest. Już Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię 2000 lat temu, to je założył. My jesteśmy obywatelami dwóch państw. Kiedyś nie było państw, mówię o królestwa, teraz już królestwo masz, mówi państwo, to jest jedno i to samo. My jesteśmy już obywatelami dwóch królestw, dwóch państw. Jesteśmy Polakami, dużo z nas Ukraińcami, teraz w Boże nasze imiona, nazwiska są zapisane w Warszawie, mamy PESEL, jesteśmy obywatelami, ale mamy drugą ojczyznę, mamy Królestwo Boże i tam też jesteśmy zapisani, tylko że w Księdze Życia. Nasze duchowe Królestwo, Królestwo Boże ma władzę, ma zasady, ma, teraz można powiedzieć obecnym językiem, taktykę wzrostu, rozwoju. I była mowa poprzednio, 3 tygodnie temu o tym, że ten nasz władca w Królestwie Bożym jest całkowicie inny niż władca ziemski. Dlatego, że on nie tylko włada, ale on jest naszym Ojcem. On nas kocha i to do tego stopnia nas kocha, że oddał swoje życie po to, żebyśmy my mogli być częścią tego Królestwa. O tym mówiliśmy 3 tygodnie temu, o tym, że trzeba się upamiętać, o słowie, które jest w Biblii, że upamiętajcie się, bo nadchodzi Królestwo Boże. O tym mówiliśmy 3 tygodnie temu i dzisiaj będziemy mówić o Królestwie Bożym i przez kolejnych kilka niedziel. I będziemy się dowiadywać nowych rzeczy. Co to jest to Królestwo Boże? I naszym tekstem dzisiejszym będą dwie przypowieści Pana Jezusa. Jedno o ziarnie gorczycy i drugie o kwasie, który się w chlebie znajduje. Jest zapisane w Ewangelii Mateusza, bo tak jak uzgodniliśmy z braćmi usługującymi, że będziemy się posilali Ewangelią Mateusza, idąc przez te przypowieści, ucząc się o Królestwie Bożym. Mateusza 13, rozdział 31, werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. I w 33 wersecie drugie podobieństwo, przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w 3 miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. 2 obrazy, 2 przypowieści i tyle. Pan Jezus tym razem nie wyjaśnia ich, tak jak nieraz jest w Biblii, że później dalej o tym mówi. Nie wyjaśnia, bo przedstawia 2 jasne obrazy, z których możemy się nauczyć, do czego jest podobne to Królestwo nie z tej ziemi, jak tutaj cały czas mówimy. Są to przypowieści. I przypowieści są bardzo praktyczną rzeczą. My często w życiu też ich używamy. I gdy chcemy coś wytłumaczyć, co wiemy, że słuchacz nie zrozumie, bo nie ma takiej wiedzy, jest to dla niego trudne, to też używamy przypowieści. Ja nieraz mówię, że wiesz co, to jest tak, jakbyś i wymyślam jakąś historię. Taką prostszą, taką, znaczy nie tyle prostszą, co taką, która dotyczy, wiem, życia tego słuchacza, kolegi. I wtedy łatwiej jest to wytłumaczyć. I przypowieść, podobieństwo, jest to właśnie wyjaśnienie rzeczy bardzo trudnych przy wykorzystywaniu zrozumiałych, łatwych obrazów. I tak robił Pan Jezus. Bardzo często mamy napisane na kartach Biblii. Wymyślał obrazy czy historie, żeby w sposób przystępny dla człowieka wyjaśnić tajemnicę swojego Królestwa, Królestwa Bożego. A było to nie lada trudne zdanie. Zobaczmy, jak Jan zapisał słowa Pana Jezusa. 18 rozdział, 36 werset. Pan Jezus mówi tak. Królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd. Dlatego mówimy, dać tytuł Królestwo nie jest tej ziemi. To są słowa Pana Jezusa. Ono nie jest tego świata. I jak opowiedzieć o czymś takim? I Pan Jezus, żeby to zrobić, żeby taką trudną rzecz wyjaśnić ludziom, stolarz, który urodził się w stajni, który wychował się wśród pospólstwa, tak mówiąc inaczej, musi wyjaśnić, że on jest królem i że zakłada królestwo, które nie jest z tej ziemi. I dlatego przytacza tyle przypowieści. I 2 z nich dzisiaj się właśnie zajmiemy. Najpierw pierwsze podobieństwo, czyli ziarno gorczycy, które się zamienia w drzewo. Pan Jezus bardzo trudne pojęcie wyjaśnia tymi 2 obrazami. I tutaj musimy się zatrzymać, troszkę wgłębić, dlatego że ten obraz ziarnka gorczycy i wielkiego drzewa był łatwiej rozumiany w tamtych czasach niż w naszych obecnych. Jeśli chodzi o to ziarno gorczycy, są źródła pisane, z Izraela i z Grecji głównie, z tamtych czasów, z których wynika, że ziarno gorczycy to było pojęcie symboliczne. Czyli jak ktoś powiedział, że coś jest jak ziarno gorczycy, to oznaczało, że to coś jest takie słabe, mało co warte, czy nic nie warte, bardzo znikome. Było symbolem czegoś takiego. I my w każdym języku takie coś mamy. U nas mówimy, że coś nie jest warte złamanego grosza na przykład. I to nie chodzi o to, jaką wartość ma. No sam grosz już niewiele ma, a jeszcze pół grosza złamanego jest symbolem. Jak mówimy, że coś nie jest warte złamanego grosza, to znaczy, że no, prawie nic nie jest warte. Używamy pojęcie łebek od szpilki. W ukraińskim języku też pewnie macie jakieś takie określenie. W angielskim to jest peanut, orzeszek ziemny. Jak ktoś mówi, a to jest peanut, to znaczy, że to jest łatwizna, coś małego, nic niewartego. I tak było używane to pojęcie ziarna gorczycy. Jak ktoś chciał coś powiedzieć o czymś, że jest małe, znikome, to mówił, to jest ziarno gorczycy. I to dowód znajdujemy też w Piśmie Świętym, bo Pan Jezus już tego używał. Gdy była sytuacja, kiedy uczniowie nie mogli uzdrowić epileptyka, Pan Jezus mówi, ach, to wasze niedowiarstwo. I wtedy mówi, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, to byście powiedzieli tej górze, przenieś się, wrzuć w morze, ona by się przyniosła. Czy Pan Jezus używa tego nie pierwszy raz? Gdybyście mieli chociaż pyłek, chociaż troszkę tej namiastkę tej wiary, tak jak ziarnko gorczycy, to byście góry przynosili. Tak więc, gdy Pan Jezus powiedział wtedy, że moje królestwo jest jak ziarnko gorczycy, to dokładnie wszyscy zrozumieli, o czym on mówi. Że jest taki początek znikomy, niezauważalny, prawie nic nie warty. Ale też obraz dużego drzewa. Dla nas to jest jasne. Każdy wie, jak wygląda duże drzewo. Takie, że ptaki się gnieżdżą. Ale to też ma głębsze znaczenie i większe zrozumienie miało wtedy niż ma teraz. I na to są dowody w Biblii. Obraz wielkiego drzewa z ptakami, które się gnieżdżą, nie był użyty pierwszy raz w Piśmie Świętym. Więcej razy. Gdy patrzymy na przykład do Księgi Daniela i tam jest historia króla babilońskiego, który miał sen, Nebukadnesar, może pamiętacie, mu się śniły różne rzeczy, których nie mógł wyjaśnić. Prosił Dawida. I w tym śnie, tu cytuję, było drzewo, które rosło i było potężne. I jego wysokość sięgała nieba, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie. Ten sam obraz. Drzewo potężne i ptaki gnieżdżące się. I potem, gdy Daniel, wykładał mu ten sen, to opisał to drzewo jako wielkie cesarstwo, którego władza, i tutaj cytuję, rozciągała się po krańce ziemi. Czyli obraz drzewa wielkiego z ptakami to był obraz cesarstwa, wielkiego królestwa, które się po całej ziemi rozciągało ze swoją władzą. Gdy Ezechiel w księdze Ezechiela opisuje potęgę faraona, to pisze tak. Dlatego przewyższył swoim wzrostem wszystkie drzewa polne. W jego gałęziach gnieździły się wszelkie ptaki niebieskie. Czyli znowu potęga Egiptu. Teraz wiemy, jaki był Egipt. Potężna cywilizacja, która opanowała wszystkie kraje wokół. Tak więc obraz potężnego drzewa, w którego konarach chronią się ptaki, był zrozumiały w Izraelu. To było używane do określenia przeciwieństwa do ziarna gorczycy, czegoś bardzo wielkiego. Nie tylko królestwa, ale cesarstwa, pod którego skrzydłami chronią się inne narody. Niektórzy mówią, że to właśnie jest obraz tych ptaków, które są w tych konarach. To jest pierwsza przypowieść. Jasny, zrozumiały obraz. Z prawie niczego coś niewyobrażalnie potężnego. I drugi obraz. Chleba i zakwasu, zaczynu. I to też było bardzo swojskie dla ówczesnych ludzi. Ale teraz już nie dla nas. Może dla was, ale nie dla mnie. Ja bardzo długo nie wiedziałem, że żeby upiec chleb, to nie wystarczy mąka i woda, sól. Bardzo długo nie wiedziałem o tym, że potrzebny jest jeszcze zakwas. Chyba tak to nazywamy. I dopiero potem się dowiedziałem, że jak ktoś piecze chleb, to zostawia kawałek tego ciasta, które idzie do pieca, nieraz je tygodniami trzyma i potem jak chce nowy chleb upiec, to jak to ciasto zamiesi, to ono jest bezwartościowe do pieczenia chleba. Dopiero trzeba dodać tego starego kwasu z poprzedniego chleba i wtedy w jakimś czasie całe to ciasto się zmienia i idzie do pieca. Wtedy z tego jest chleb. I teraz dla nas bez tego wyjaśnienia to podobieństwo może nie jest do końca jasne, bo my w domach chleba już nie pieczemy, chodzimy do piekarni, wybieramy sobie różne chleby. Jako hobby teraz jest, że niektórzy kupują takie małe piekarniczki i sobie pieką. Ale kiedyś była to codzienność. Był to element codziennego życia. Moi rodzice opowiadali, że tak było w domu. Zawsze pieczono chleb raz w tygodniu, takie bochny, pachnące. To było kiedyś codziennością. Każdy człowiek widział, jak mama, czy żona później, czy ktoś inny, mężczyzna raczej nie w tych czasach, ale widział, jak ten chleb był robiony. Także Pan Jezus powiedział, że moje królestwo to jest taki chleb, tak, taki kwas, coś małego, na początku, jak się w tym cieście zamiesza, to niewidocznego. Ale po czasie, mającego wpływ na całą tą masę ciasta, ten kwas, który przerabia tą całą masę od środka i ją przygotowuje, żeby być użyteczną do pieczenia chleba. I to też było pojęcie, to było codziennością, było łatwe do zrozumienia i było też powszechnie używane. W Biblii wiele razy to jest. Pisze apostoł Paweł do Koryntian, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały za czym zakwasza? No wiecie, każdy wiedział. I on wtedy mówi, usuńcie dlatego stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Do Rzymian pisze, a jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto święte. Do Galacjan, trochę kwasu całe ciasto zakwasza. To było coś naturalne, codzienne, co każdy znał. I Pan Jezus mówi, że moje królestwo to jest tak jak ten kwas, ten zaczyn. Dasz troszeczkę, a od środka wszystko się zmieni. Te dwie przypowieści, jest to taki, powiedzieliby literaci, bo przypowieść jest gatunek literacki, się dowiedziałem też, przygotowując to kazanie. Te dwie przypowieści, fachowiec powiedziałby, że są właśnie doskonałym przykładem przypowieści jako gatunku literackiego, dlatego że rzeczy bardzo trudne, bardzo duchowe są pokazane za pomocą obrazów bardzo prostych, bardzo jasnych, trochę prostszych kiedyś, ale teraz po moich wyjaśnieniach też i dla nas jest to bardziej zrozumiałe. I dowodem na to, że to było zrozumiałe, że te dwa obrazy były zrozumiałe, jest to, że Pan Jezus ich nie wyjaśnia. Są dwa obrazy i koniec, kropka. Uczniowie go nie pytali później. Jak jest podobieństwo o roli, to mówili, Panie, no co ty miałeś na myśli? Nie rozumiemy, musiałem potem im wyjaśnić. A tu powiedział i jest proste. I wykład jest bardzo zrozumiały. Z Królestwem Bożym o tyle ma się podobnie jak ziarnem gorczycy, że po takim niepozornym starcie kres będzie wspaniały o rozmiarach światowych. Albo, że namiastka Bożego Królestwa, jeżeli trafi do serca człowieka, to zmienia człowieka od środka. Zmienia człowieka, zmienia rodziny, zmienia całe narody. I to jest zrozumienie, jakie ja mam tych dwóch podobieństw, z którymi się z wami podzieliłem. I teraz pomyślmy po tych wszystkich latach, jak rzeczywiście wyglądał wzrost tego królestwa. I przewaga, jaką mamy nad słuchaczami w tamtej chwili, kiedy to było mówione, jest taka, że dla nich to było coś nowego. To była zapowiedź, to była taka forma proroctwa. Królestwo Boże było w zalążku. Pan Jezus przyszedł, mówi, teraz zakładam Królestwo Boże i im tłumaczył. A nasza przewaga jest taka, że minęło 2000 lat. I możemy zobaczyć teraz, jak to proroctwo się wypełniło. Czy tak rzeczywiście się rzeczy miały i mają z Bożym Królestwem. To zobaczmy zatem, jakie były jego początki. Niemowlę, które się urodziło w rodzinie stolarza, i to w stajni. W ten sposób pojawił się król Bożego Królestwa na ziemi. Bez pochodzenia, bez bogactwa. A gdy zaczynał budować królestwo, to nie poszedł do pałaców, nie poszedł do ludzi, którzy mają wpływy, mają bogactwa. Rekrutował swoich pierwszych poddanych nad morzem, rybaków, prostych ludzi bez wykształcenia, którzy pracowali łowiąc ryby. Celników, takich ludzi, którzy w tych czasach mieli najniższą reputację w społeczeństwie, jako ludzie nieuczciwi, podli nawet, tak się mówiło. Czy tak zaczyna się misję podbijania całego świata? Czy tak robią ludzie, którzy chcą dojść do władzy? Ostatnio widziałem program o Donaldzie Trumpie. I on zawsze w tej jego rodzinie było przekonanie, że oni muszą być przy władzy. I ten człowiek robił wszystko, żeby dotrzeć właśnie do wpływu, do ludzi wpływowych. I on marzył, żeby zaistnieć na Manhattanie, czyli w centrum Nowego Jorku. I się starał dostać do klubów, do których chodzą bogaci, wpływowi ludzie, prawnicy jacyś, ludzie z polityki. Robił wszystko, żeby tam właśnie dotrzeć i tam zacząć budować swoją pozycję. Tak jak widzimy, trochę, nie trochę, udało mu się. Dzisiaj mamy wybory. Widzimy, co politycy robią, żeby przetrwać, żeby być na wierzchu, żeby trafić do władzy. Układają się, starają się dołączać do silniejszych, żeby z nimi razem przejść do władzy. A co Pan Jezus zrobił? On zaczął od tego, że pokazał na obłudę przywódców duchowych, którzy wtedy w Izraelu mieli największą władzę. O bogatych powiedział, że ciężko wam będzie wejść do Królestwa Bożego. Zobaczmy, jak Pan Jezus określa swoje zaplecze ludzkie, tak można powiedzieć, zaplecze polityczne. Ewangelia Łukasza 12:32. Mówi tak: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. On sam nazywa tą pierwszą swoją armię, która ma stworzyć królestwo, maleńką trzutką. Wystraszoną chyba, bo mówi: nie bójcie się, maleńka trzutko. A co było ostatnim osiągnięciem króla królów w jego ziemskiej misji? Został ukrzyżowany jako przestępca pomiędzy dwoma kryminalistami. A wcześniej porzucili go uczniowie. Ta maleńka trzutka, której mówił: nie bój się, porzuciła go. A jeden z nich zdradził go za 30 monet. W ludzkiej ocenie początki Kościoła były słabe. Były nieatrakcyjne, pozbawione siły, wpływu. Tak jak to pokazane jest w tej przypowieści. Jak ziarno gorczycy. Ale gdy patrzymy dalej na historię i zatrzymujemy się na tym, to widzimy, że podobnie jak to się dzieje z ziarnem zasianym do ziemi, Kościół, ten widzialny, rozrasta się od momentu zaistnienia i rośnie w nieprzerwany sposób. Jego historia zaczyna się w dniu Zielonych Świąt, kiedy został wylany Duch Święty. I wiecie co, jak ktoś mi powie, jedna osoba, jak mi powie, że Słowo Boże, które czytam, poruszyło, to się bardzo cieszę. Ale gdy Duch Święty został wylany i Piotr wstał, powiedział kazanie, 3000 ludzi się nawróciło. Parę dni później kolejny 5000. Nie da się wytłumaczyć czegoś takiego, jeżeli się wykluczy ingerencję Bożą. Gdy czytamy, co było później, jak kolejne miasta, jak były zbory zakładane w Antiochii, w Filipii, w Efezie. Apostoł Paweł zrobił, mówiąc, że robił wycieczkę przez Galację, zbory po nim pozostały, się rozwijały, rosły. I do dzisiaj. To było niesamowite, ale to zjawisko jest tylko wypełnieniem tego proroctwa, że z tego ziarnka gorczycy urośnie coś wielkiego, coś bardzo potężnego. I niezależnie od podziałów, od słabości niektórych części Kościoła, to Kościół ciągle się, Królestwo Boże, rozrasta i rozprzestrzenia. Jeśli spojrzymy na drugie podobieństwo, gdybyśmy, że tak powiem, dzielili tematy z braćmi usługującymi, to uznaliśmy, że te są, mówią o tym samym. O gorczycy i o kwasie. Ale gdy się wgłębiłem, to dostrzegłem wielką różnicę. Ziarno gorczycy pokazuje ekspansję, wzrost Bożego Królestwa, taką widzialną, taką fizyczną, nawracanie ludzie, cuda, znaki. A Królestwo Boże przyznane do kwasu pokazuje, że Królestwo Boże ma nie tylko moc rozrostu i zajmowania kolejnych ludzi, kolejnych miast, kolejnych państw, ale ma moc wewnętrzną do przekształcania ludzi. Wystarczy, że odrobina tego Królestwa Bożego, aż dobra nowina, tak jak Pan Jezus mówił, że głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Wystarczy, że taka odrobina trafi do człowieka, to tak jak kwas do ciasta. Zmienia człowieka od środka. Biblia mówi nam o zmianie serca kamiennego w mięsiste. Było takie kazanie niedawno. Mówi nam o tym, że nasz umysł jest odnawiany. Była mowa tydzień temu o tym, że ściągamy starego człowieka i nowego na siebie ubieramy. Tak jest Królestwo Boże. Nie tylko ekspansja, ale zmiana od środka. Ja często sobie przypominam, Hirek, twoje świadectwo, jak ty mówiłeś, że trafiłeś do zboru, nie wiem, to był pierwszy raz, czy jeden z pierwszych, i usłyszałeś modlitwę cioci Zosi. Ja też je pamiętam. Takie szczere, głębokie. Wtedy mówiłeś, że twoja myśl była taka, jak może tak się modlić? Ten zaczyn trafił do serca. I teraz po latach, jak się modlisz, to się ludzie budują z twojej modlitwy. Tak jest Królestwo Boże. Jak dotknie człowieka, jak wejdzie w postaci świadectwa, czy Bożego Słowa, czy dobrego przykładu, to wykonuje pracę i zmienia człowieka od środka. Tak Pan Jezus w tych dwóch przypowieściach pokazuje swoje królestwo, do czego ono jest podobne. I teraz dochodzimy do rzeczy najważniejszej. Do pytania, co my dzisiaj z tego mamy wziąć? Co być może zmienić w życiu? Co będzie inaczej, jak sobie zdajemy sprawę, że takie jest właśnie Królestwo Boże? Ktoś kiedyś powiedział, że kazanie to jest to droga od Bożego Słowa do serca człowieka. Czytaliśmy Boże Słowo dzisiaj i przekazałem wam poznanie, które mam tego Słowa, które wierzę, że Pan Bóg mi dał. Ale co teraz, oprócz tej wiedzy, mamy wynieść w naszych sercach? Co nam to dzisiaj mówi? Dla mnie są takie trzy najważniejsze rzeczy, których ja się uczę z tych właśnie podobieństw. Jest to jedna prawda życiowa i dwa fundamentalne pytania dla mojego życia. I w tym cyklu kazań ułatwiamy wam wynosić w sercu Boże Słowo z tego miejsca. Macie takie zakładki rozłożone na fotelach. I te trzy rzeczy tam właśnie napisałem. To na wypadek, gdyby Słowo Boże, które słyszycie, wam wypadło z serca. Albo jest przypowiedź, która też będzie omawiana, że to diabeł wybiera Boże Słowo. I jest napisane, nie chcę wchodzić teraz w kazanie brata, który będzie miał do przodu, ale tam jest napisane, że jeżeli człowiek, tak jest napisane dosłownie, nie zrozumie nowiny o Królestwie Bożym, to diabeł mu to wykradnie. Jak zrozumie, to zostaje. Także gdyby tak się zdarzyło, to macie te zakładki. I ta prawda którą ja wynoszę z tych dwóch przypowieści, jest taka, że każdy się nadaje do Królestwa Bożego. To jest dla mnie ogromna i bardzo radosna prawda. Gdy patrzę na Boże Królestwo, kiedy było jeszcze tym ziarnem gorczycy, tym małym, nieznaczącym się wydawało, to widzę, że każdy się do niego nadawał. Władca, o którym mówił Piotr, który nas kocha, który później życie poświęcił, nie stawiał warunków, że możesz do Królestwa Bożego się włączyć, ale musisz mieć zdolność w jakiejś dziedzinie, bo potrzebuje ludzi zdolnych, nie takich, co nic nie umieją. Nie trzeba być bogatym, nie trzeba być wykształconym, nie trzeba być bez wad czy bez słabości, bo gdyby tak, to by nie szedł do celników, którzy byli uznawani za takie najgorsze zawody. Celnik i prostytutka to były takie najgorsze zawody w Izraelu wtedy. Nasz władca, gdy chce, gdy nas zaprasza do swojego królestwa, nie daje takich warunków. To jest ogromna prawda życiowa. Jeżeli myślałeś, że czegoś ci brakuje, jeżeli teraz siedzisz i myślisz sobie, że jeszcze nie, bo jeszcze tego mi brakuje, jeszcze tamtego mi brakuje, nie nadaje się, to byłeś w wielkim błędzie. Wiesz, co król tego królestwa nie z tej ziemi chce? Tylko twojego serca. Bo on resztę wszystko już ma. Biblia mówi, że ma potężną moc. Jest napisane gdzieś, że wszystkie bogactwa do mnie należą. On ma zdolności, on ma pokój. On wszystkim może rozdzielać. To, czego tobie brakuje, to on już ma. Pan Bóg chce twojego serca. I mówi więcej, że on się wręcz objawia w twoich słabościach. Jeżeli człowiek dochodzi do wniosku, że nie daje radę, że ja jestem, Panie, słaby, to Biblia mówi, że wtedy Pan Bóg się objawia. Kiedyś na kazaniu słyszałem jakimś, że Boża moc zaczyna działać wtedy, jak ty przestajesz działać. On mówi, że w nim możesz wszystko, sam niewiele. Jeżeli chcesz najpierw pokazać, co potrafisz i potem się włączać w Królestwo Boże, w działalność w Królestwie Bożym, to Biblia mówi, że bez Jezusa nic sam nie zrobisz. Można wszystko, ale tylko w Nim. On tylko jest jeden warunek, żeby być w Królestwie Bożym. To serce pełne oddanie. On chce tego, żebyś był odmieniony. To jest prawda, którą ja dla siebie wyciągnąłem z tego miejsca. On chce, żebyś był odmieniony. I tu pojawia się pierwsze pytanie. Ono jest jako drugie na tej karteczce. Jak zapomnijcie, sobie przeczytacie. Jaki wpływ na ciebie wywarło Królestwo Boże? Pan Bóg zaprasza i daje tylko jeden warunek. Żeby zrozumieć, że jesteś grzesznikiem i że twoja jedyna szansa to Jezus Chrystus, który umarł za twoje grzechy. Czy ten, w cudzysłowie, kwas Boży zaczął cię zmieniać już z bezużytecznego człowieka, tak jak ciasto bez zakwasu, świętego Bożego sługę? Czy wiesz o tym, że nie wystarczy być tutaj fizycznie, żeby być w Królestwie Bożym? Nawet nie wystarczy, żeby być zapisanym na liście członków u pastora w segregatorze, albo u księdza, czy gdziekolwiek chodzisz, czy u popa. Jeżeli twoje imię nie jest zapisane w księdze życia u Boga, to nie należysz do Królestwa Bożego dzisiaj. Nic innego tam nie może cię wprowadzić. Tylko wiara w Pana Jezusa, w Jego śmierć na krzyżu i pełne oddanie, oddanie swojego serca Panu Bogu. A jeżeli jesteś zapisany w Księdze Żywota, to zadaj sobie drugie pytanie, które jest pierwsze na tej zakładce. W trakcie przygotowania kazania przedstawiłem kolejność. To zadaj sobie to drugie pytanie. Jaki jest twój wpływ na wzrost Królestwa Bożego? Tak jak mówiłem, tak jak czytam w Biblii, Pan Bóg ma wszystko, ale swoje królestwo opiera na ludziach. On oczekuje, że będzie budowa i wzrost przez nas, oddanych sług, oddanych dzieci, obywateli niebiańskiej ojczyzny. Takich odnowionych, takich przerobionych od środka, jak większość z nas dzisiaj na tym miejscu jest. Jaki jest Twój wkład w to wielkie dzieło, w ten rozrost tego drzewa potężnego, które opanuje cały świat? Bo Królestwo Boże nadal się rozrasta. I prawda jest taka, że jeżeli Ty nic nie zrobisz, to ono i tak się rozrośnie. Ale co powiesz swemu Panu, jak Go kiedyś spotkasz twarz o twarz? Jak On Cię zapyta? Powiesz Mu, że no, przychodziłem i cenne 2 godziny w tygodniu spędzałem na nabożeństwie. A co On odpowie wtedy, jak myślicie? Pamiętacie przypowieść o talentach? Nie będę jej przytaczał. Może wtedy Pan Bóg przypomni tą przypowieść. Ile dostałeś, a ile oddałeś? Chciałbym, żebyście wyszli z tą myślą z tego miejsca. Ale wyjdźcie też i z tą myślą, że wzrost Bożego Królestwa jeszcze trwa. I nie jest za późno dołączyć się do tego wielkiego dzieła. Bo ciągle przed nami jest dzień, gdy głowie Kościoła, Panu Jezusowi, zostanie przekazana wszelka moc i wszelkie królowanie. Kiedy każdy nieprzyjaciel, jak Biblia mówi, zostanie przed Nim upokorzony. Ciągle czeka nas spełnienie czas, kiedy ziemia będzie pełna, tu też cytuję, poznania Boga, tak jak morze jest pełne wody. Ciągle jeszcze przyjdzie czas, kiedy diabeł zostanie związany i ubezwłasnowolniony. Ja czekam na to bardzo mocno. Kiedy on przestanie nam kraść duszę naszych dzieci, małżeństwa rozbijać, tak jak Magda mówiła, myśli dawać złe i męczyć, to jeszcze przed nami jest. Gdy to się wszystko spełni, to wtedy to podobieństwo znajdzie swoje całkowite spełnienie. Już jest blisko. Tak wszyscy czujemy i mówimy. Ale jeszcze nie nastąpiło. I wtedy Królestwo Boże będzie swojej tej końcowej postaci. Kiedy to małe ziarenko zasiane 2000 lat temu w Galilei stanie się wielkim drzewem, które wypełni zupełnie wszystko. Amen.